Аназвами
Израилем Твоим.
Слово Евангелие według Świętego Mateusza.
Глава Тобе, Panie.
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli z martwych stają, ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc weszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Zaprawdę, powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Oto Słowo Boże.
Chwała Tobie, Chryste.
Z tą niedzielą różowego koloru, jak widzicie, bardzo takiego dysyngowanego i fajnie proboszcz wygląda w tym ornacie różowym, wchodzimy w drugą część Adwentu. Te pierwsze dwie niedziele Adwentu były takim przygotowaniem naszego serca. Można powiedzieć, że to jest prawdziwy Adwent chrześcijański na powtórne przyjście Pana. W każdej chwili może przyjść do nas Pan Jezus i zakończyć ten etap ziemi, świata, kosmosu, bo nazywamy to paruzją, czyli nową ziemią, Jego powtórne przyjście i życiem z Bogiem na wieki. Więc my przypominamy sobie tą podstawową prawdę wiary chrześcijan, że oczekujemy powtórnego Twego przyjścia w chwale. I to pierwsze dwa tygodnie. Drugie dwa tygodnie, które rozpoczynamy właśnie od tej połowy Adwentu, to jest bezpośrednie przygotowanie do tej celebracji Bożego Narodzenia, tego święta, kiedy Bóg w swoim Słowie stał się człowiekiem, wcielenie Syna Bożego, czyli to wydarzenie historii, które odmienia świat i znowu wszechświat i kosmos. I daj Boże nas wszystkich. I postacią tutaj centralną w liturgii są prorocy. A wśród tych proroków być może najważniejszą postacią, oprócz księgi proroka Izajasza, która no właśnie jest bardzo bogata, to jest prorok Jan. Jan Chrzciciel, tak go zwiemy, bo takie nosił przydomek, bo rzeczywiście, jak wszyscy dobrze wiecie, był dosyć ekscentrycznym człowiekiem, przebywającym na pustyni judzkiej, odzianym w skórę wielbłądzią i żywiącym się szarańczą i miodem leśnym. Już sam ten strój nawiązywał do największego proroka Starego Testamentu, Eliasza, który też tak się ubierał. I to ekscentryczne życie było takim znakiem sprzeciwu wobec tego, co głównym nurtem było życia politycznego, duchowego, kulturalnego, co symbolizowała Jerozolima, która trochę gdzieś tam kolaborowała z okupantem, gdzie świątynia była centrum wszystkiego. I Jan był takim głosem sprzeciwu. Nie tak wszystko ma być. Bo przecież popatrzcie sobie na wasze życie, mówi Jan. Pełne jest kłamstwa, przekupstwa, zdzierstwa, oszustw, niesprawiedliwości, wyzysku, rabunków, gwałtów, panowania możnych nad biednymi i tak dalej. Tak się działo. Już nie mówię o okupacji, czyli wrogu, bo to też był znak sprzeciwu. I Jan nie miał wątpliwości, że musi to mówić także możnym. I zapłacił za to cenę życia. Znamy jego historię. Ale być może trochę unika nam z perspektywy ta duchowa historia Jana, mianowicie w którą on jest wpisany przez Pana Boga samego. Przecież znamy także historię jego poczęcia. Otóż on jest przeznaczony, aby domknąć w pewien sposób, może to mocne słowo, Stary Testament. Bo w Janie, w tym proroku, wszystko to, co najważniejsze ze Starego Testamentu, jak w soczewce możemy zobaczyć, skupione jest. I użyję tej metafory, że on jest jak palec, który wskazuje na tego, który ma przyjść. Na tego, który wszyscy prorocy zapowiadali, na tego, który zapowiedziany już jest w Księdze Rodzaju, w protoewangelii. To dziecko, potomstwo niewiasty, które zmiażdży głowę węża. I Jan jest tym ostatnim elementem tej układanki, która pokazuje nam na Mesjasza. To pytanie wręcz jest pytaniem retorycznym. Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus zrozumiał to pytanie i daje mu odpowiedź, która nie jest niczym innym jak odpowiedzią zawartą w Piśmie Świętym, że kiedy będą czasy mesjańskie, to niewidomi odzyskają wzrok, głusi odzyskają słuch, chromi będą chodzić, trędowatych odpadnie trąd, zmarli będą zmartwychwstawać, a ubogim będzie się głosiło Ewangelię. To są zapowiedzi proroków. Jan nie będzie miał wątpliwości żadnej. I chyba te słowa są powiedziane po to, abyśmy my nie mieli wątpliwości, bo Jezus powie dalej, a błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Ale Jan jest tym człowiekiem Starego Testamentu także w tym wymiarze pokutnym. Otóż pamiętajmy, przypomnijmy sobie proroków. Zawsze ich głos pojawiał się wtedy, kiedy Izrael, umiłowane dziecko Boga, oblubienica Jahwe, była niewierna. Kiedy się gubiła, kiedy pogrążała się w chaosie i grzechu. Co to znaczy owa niewierność? Przede wszystkim to jest takie sprawiedliwość życia. No właśnie było to, co działo się także za Jana. Nieuczciwość, wyzysk, niepłacenie tym, którzy pracowali, wykorzystanie biednych, była władza, było poniżenie. Nawet kapłani w świątyni tak naprawdę robili wielkie interesy, bo to oni byli właścicielami tych wielkich hodowli, z których zabijano ofiary. Oni się układali również z władzą rzymską okupantem, żeby mogli funkcjonować. Prorok prorokował, nawróćcie się, bo niechybnie wszyscy poginiecie. Bo siekiera jest przyłożona. Tak jak ten prorok Jonasz, pamiętacie jego historię, poszedł do Niniwy, obcego i wrogiego mu miasta, prorokował, że spadnie na was kara. Niechybnie wszyscy zginiecie, bo odstąpcie od waszych złych czynów, bo sąd nadchodzi. I Jan grzmi tak, jak grzmiał Jonasz. I ci obcy, ci pogani w Niniwie nawrócili się i Bóg odstąpił od kary. Jan prorokuje, nawróćcie się. Jest ekscentrycznym prorokiem mieszkającym na pustyni i ludzie, dowiadując się o nim, ciągną na tą pustynię. Przychodzą faryzeusze, przychodzą celnicy, grzesznicy, żołnierze, prości ludzie. Przychodzą różni i słuchają jego słów. Poruszeni do głębi tą wizją kary, która spadnie na nich, wyznają swoje grzechy i na znak tego odpuszczenia grzechów przyjmują chrzest w Jordanie. Odchodzą usprawiedliwieni, bo dla pobożnego Izraelity kochanie Boga równa się zachowanie prawa Bożego. Czyli ten sprawiedliwy jest, kto zachowuje Boże prawo, wypełnia Jego przykazania, wręcz co do joty, to ten jest bardzo sprawiedliwy, bo bardzo Boga kocha. My czasami mamy w tle taki obraz, że to taki jakiś rygorców, że to jakiś taki, że prawo jest najważniejsze. Nieprawda. Dla nich to był sposób kochania Boga. Wtedy Go kocham, jeśli jestem wierny Jemu. Wierny jestem wtedy, kiedy zachowuję Jego przykazania, bo Bóg jest wierny mnie, bo powiedział, że będzie mnie kochał na zawsze i kocha mnie. Dlatego ja też muszę być wierny. I zapowiada sąd. Ale jednocześnie z sądem Jan zapowiada mocniejszego ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać sandałów u nóg. I go wskaże, oto baranek Boży. Powie, nie, ja nie powinien, ty nie powinieneś przyjmować chrztu ode mnie, to raczej ja od ciebie, kiedy pojawia się Jezus. Proboszcz prosi o 15 minut, więc nie będę przedłużał, ale bo w tej historii jest coś niezwykłego. Jest ciągłość. Ciągłość od początków, od stworzenia świata, aż do Jana jest ciągłość. I do Jezusa jest ciągłość. Ciągłość Bożej obietnicy, Bożego objawienia, historii zbawienia. A w Jezusie Chrystusie następuje wypełnienie i otwiera się nowość Bożego działania. Nowość, dopełnienie tajemnicy objawienia prawdy o Bogu i o człowieku. Prawdy o naszym życiu i o drodze zbawienia dla nas. Kiedy Jezus wchodzi do tych wód Jordanu i Jan go chrzci, wszyscy pamiętamy, bo niebawem będziemy celebrować tą tajemnicę chrztu pańskiego w pewną niedzielę w nowym roku. Jezus wchodzi i co się dzieje? Otwierają się niebiosa. Bo Duch Święty pod postacią gołębicy wstępuje dla Niego i słyszy się głos. Ty jesteś mój Syn umiłowany. I to jest pierwsza ważna rzecz, która już przekracza, jakby ten Stary Testament wydał owoc. Cała ta historia, to teraz właśnie jest czas owocowania. Oto już nie ma przeszkody między niebem i ziemią, którą grzech pierworodny uczynił, jakby wykopał przepaść nieprzekraczalną. Otwarły się niebiosa, bo Bóg stał się człowiekiem i otworzył je dla każdego z nas. Bo Bóg objawił się w tym momencie chrztu jako ten Ojciec, który kocha każde swoje dziecko. I każde dziecko chce mieć u siebie, w swoim królestwie, w swoim domu. Bezwarunkową miłość objawia Bóg w tym akcie, który chrztu, gdzie Jezus słyszy te słowa, albo inni w innych redakcjach Ewangelii, to jest mój Syn umiłowany. Nad każdym i nad każdą z was te słowa były wypowiedziane. Może tu nadużyję, nadinterpretuję, ale kiedy byliście ochrzczeni w imię Trójcy, to w pewnym sensie wtedy powiedział w waszych głębiach serca, nie w świadomości, ale w istocie waszej. Bóg powiedział, ty jesteś moim umiłowanym synem, ty jesteś moją umiłowaną córką. Na zawsze, na wieki, na nieskończoność. Nigdy cię nie opuszczę, nigdy cię nie zostawię. Zawsze jestem przy tobie. Przecież imię Jezusa, Jehoszua, Jahwe zbawia, jest także imieniem Emmanuel, Bóg z nami. I tak jak w historii Izraela ten Bóg był cały czas obecny w tym losie tego ludu, tak w twojej, mojej historii. On jest bliżej nas, niż sobie wyobrażamy, bo jest takim Bogiem bliskim. I to dokonuje się w tym momencie chrztu. I drugi ważny moment jest wtedy, kiedy Jezus idzie na pustynię, jest kuszony przez złego. Co się wtedy dokonuje? Jezus już wtedy zwycięża zło. Zwycięża zło w nas samych, w naszym życiu, bo jest mocniejszy. I ostatecznie pokona to zło, kiedy zstąpi do otchłani, aby tego diabła, prawdopodobnego węża, szatana, pogrążyć w ciemności, a tych wszystkich synów i córki wyprowadzi do światła. Dlaczego to opowiadam? Ponieważ kiedy Jan zapowiada sąd, i zarazem mocniejszego, który przychodzi, to mówi właśnie o tym sądzie, którym jest Jezus Chrystus. On nie straszy, Jan może i straszy trochę Bogiem, ale Jezus przychodzi i pokazuje, jaki ten Bóg jest. Miłosierny i kochający Ojciec. Znamy przypowieść o synu marnotrawnym, a lepiej mówić o miłosiernym Ojcu. To jest prawda sędziego, który nas sądzi. To jest prawda sądu, która dokonała się na krzyżu, kiedy Jezus pokonał diabła i wszystkich, którzy do Niego należą. Bo to jest sąd Boży, który chce każdego ocalić. Jakikolwiek źdźbło dobra. Patrzmy na Łotra na krzyżu. Przecież wiemy dobrze wszyscy, że on zasłużył na karę. Jedno słowo, miej litość nade mną. Nic więcej nie uczynił. Jezus co powiedział? Już dziś ze mną będziesz w raju. To był sąd nad tym Łotrem. I to jest ten sędzia i ten sąd, którego zapowiada, choć może nie do końca rozumie Jan. A zarazem ten sąd wypełnia coś, co w Starym Testamencie jest głęboko obecne. Objawienie miłosiernego Boga, który kocha, który nie rezygnuje. I pomimo tego, że ten lud cały czas się od Niego odwraca, jest niesprawiedliwy, jest momentami zły wręcz i niewierny, on nie rezygnuje. Jak matka, która nie może porzucić swoich dzieci. A nawet jeśli by porzuciła, powie prorok Izajasz, to Bóg cię nie porzuci. I Jezus dokładnie jest tym, który objawia nam taką tajemnicę Ojca. Jan jest tym, który nie je, nie pije i mówią, zły duch go opętał. Jezus jest tym, który je i pije i mówią, żarłok i pijak. Jan jest tym, który głosi sąd, bo siekiera jest przyłożona. Jezus jest tym, który mówi, miłosierdzie jest sądem nad każdym z nas. Jan jest tym, do którego trzeba przyjść. A Jezus jest tą niecierpliwą miłością Boga, która nie każe do siebie przychodzić, tylko uprzedza nas w tej drodze. Już jest przy nas. Przychodzi do naszego domu, do naszego życia, do naszych zranień, do naszych serc i jest tam obecny. Na wyciągnięcie ręki. To słowo jest bliżej nas, niż nam by się wydawało. I to jest ta ważność Jana. W pewnym sensie starotestamentalnym największy z narodzony z niewiast, ale już w nowotestamentalnym najmniejszy, bo musi dokonać tego kroku. A co jest tym krokiem? Tym krokiem, który dokonać musi każdy z nas, jeśli chce doświadczyć tej nowości, którą jest życie w Bogu i Jego miłości. To jest pójść za Jezusem. Kiedy Jezus wychodzi z tej pustyni, pokonawszy te pokusy tego złego, a noszący w sercu Ewangelię o Bogu, który kocha swoje dzieci, mówi, bliskie jest Królestwo Boże. Mówi tak jak Jan, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I następny gest, który mówi, to słowa, pójdź za mną. I to jest nasza droga. Paradoksalnie biorąc, nasz Adwent to nie jest czas wygodnego oczekiwania, ale tak naprawdę to powinna być odwaga wyruszenia za Panem Jezusem. Krok w krok, ślad w ślad. Żyć tak jak On, kochać tak jak On, wybaczyć tak jak On, być wrażliwym na tych ubogich, pokrzywdzonych, a nawet grzeszników i zagubionych, tak jak On. Nie układać się dla jakiejś wygody ze światem, dla jakichś kompromisów marnych, być tak jak On. Nie rezygnować z miłości Boga, tak jak On. Nie rezygnować z wiary w to, że Bóg jest miłosierdziem, tak jak On. Do końca pozostać Mu wiernym, tak jak On. Nawet kiedy przyjdzie najgorsze, nie poddać się, bo Bóg cię kocha, tak jak On. To jest właśnie nasz Adwent. To jest wędrówka w ślad za Panem Jezusem. Pójdź za mną, mówi Jezus, kiedy wypełnia Stary Testament, a poprowadzę cię do ziemi zbawienia, wyzwolenia, życia wiecznego, szczęścia, pokoju. Mam czasami takie wrażenie, że my gdzieś jeszcze tkwimy może w tym Starym Testamencie, jakby nie dokonało się w nas owo pójście za Panem Jezusem, tylko jakby te kategorie, ten model, ta duchowość jeszcze taka janowa w nas gdzieś siedzi. A przecież, jak to zapowiada dzisiaj nam Adwent, to jest czas radosnego oczekiwania. Ja bym powiedział, radosnej wędrówki za Panem Jezusem. Czy bezbolesnej? Nie. Będzie ból, ale radosnej. I tego wam życzę, tego doświadczenia wędrowania za Panem Jezusem jako oczekiwania na Jego przyjście.